Piękna sobota, Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja, społeczna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studiu goście, witam serdecznie, Eryka Mistewicza, Instytut Nowych Mediów, wydawca pisma Wszystko, co najważniejsze.
Dzień dobry.
Witam księdza Henryka Zielińskiego, redaktora naczelnego Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się państwu.
Redaktora Stanisława Janeckiego, publicystę Tygodnika Sieci.
Dzień dobry.
I Piotra Semkę, publicystę Tygodnika Do Rzeczy.
Też redaktora.
Zanim przejdziemy do tematów politycznych. No tak, redaktora też?
Aj, zażartowałem.
Dobrze. Złapaliśmy z opóźnieniem. Zanim przejdziemy do tematów politycznych, proponuję panom i proszę panów o krótkie wspomnienie z wakacji, jakieś intelektualne, jakąś obserwację, co przywieźliście, co ciekawego wzbogaciło was w czasie tego okresu odpoczynku. Eryk Mistewicz.
Odpoczynek jak odpoczynek. Trzeba pracować i przygotowywanie Wszystko, co najważniejsze, wydania na Francję, wydanie w języku francuskim, które będzie obecne we wszystkich kioskach we Francji już niedługo, czyli mamy do czynienia z polskim magazynem Wszystko, co najważniejsze, który będzie obecny na rynku francuskim, będzie opowiadał o Polsce, będzie przedstawiał teksty autorów francuskich, autorów
polskich. Nie chodziło
o
autoreklamę, tylko o wspomnienie. Tutaj widzimy Eryka Mistewicza w kawiarni.
I to wspomnienie...
protestantów to zawstydza ich swoją etyką pracy. I oni czują się wtedy jako banda nierobów.
I to wspomnienie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie we Francji się pije kawę, ale do tej kawy rozmawia się z ludźmi,
ale czy jest jeszcze ta stara Francja, taka Francja, bo jednak jest poczucie też takiego braku bezpieczeństwa w Paryżu.
Brak bezpieczeństwa.
Wojsko na ulicach, to naprawdę się widzi.
Tych rejonów peryferyjnych po godzinie 20, po godzinie 21 rzeczywiście. Dotyczy przedmieść Marsylii, dotyczy tych rejonów Francji, do których nie mogą wjeżdżać karetki pogotowia, straż pożarna, policja, w których szkoły, czyli wszystko, co reprezentuje republikę, wszystko, co reprezentuje instytucje państwa, no, nie mają
strefy
wjazdu.
No-go, o których
to są strefy no-go, one rzeczywiście istnieją we Francji, poszerzają się i będą się poszerzały w najbliższych latach. I w jaki sposób, co może z tym zrobić elita francuska, w jaki sposób nie może być źle postrzegana Polska, Węgry w tym kontekście, nad tym pracujemy we Francji.
Bardzo dobrze. Ksiądz Henryk Zieliński. Wiem, że Turcja. Ksiądz był w Turcji, bo kiedyś dzwoniłem zapraszając do salonu. Ksiądz mówi, niestety wielka podróż przede mną.
Od 10 lat organizujemy corocznie wyjazdy studyjne dla księży. To jest zarówno formą odpoczynku, jak i formą dokształcenia, pewnego otwarcia biblijnego i historycznego dla kapłanów. I w tym roku odbywaliśmy taką podróż pod kierunkiem księdza profesora Waldemara Chrostowskiego do 7 kościołów apokalipsy. Rozważaliśmy apokalipsę, początek apokalipsy.
Tu widzimy zdjęcie,
no więc właśnie, proszę państwa, skąd to zdjęcie jest? Kiedy pytałem ludzi, nie mówiąc im skąd ono jest, mówili, że to jest Manhattan w Nowym Jorku. Tak naprawdę tak wygląda w tej chwili Istanbul. To była okazja nie tylko do pogłębienia wiedzy biblijnej i historycznej, ale również dla wielu księży to była okazja weryfikacji na własnej skórze, własnymi zmysłami tego, co się u nas mówi o Turcji, a czym jest współczesna Turcja.
Dyktatura, reżim, czy to ksiądz potwierdza to wrażenie?
Nie czułem żadnej opresji, żadnej, nie wiem, nadobecności sił specjalnych czy policji w tym kraju. Normalni ludzie, uśmiechnięci, życzliwi. Czułem się dużo bezpieczniej na ulicach Istanbulu niż na ulicach Rzymu czy Paryża. To jest paradoks. To jest bardzo nowoczesne, bardzo dynamicznie rozwijające się miasto, rozwijające się państwo i musimy to uwzględnić także w naszym myśleniu o Turcji, ponieważ, proszę państwa, Turcja to jest w NATO druga najsilniejsza armia w NATO, to jest piąta najsilniejsza armia świata. W tej chwili Turcja bardzo mocno skłania się ku Rosji, jest duża sympatia wobec Rosjan, duża niechęć wobec Amerykanów, spora sympatia wobec Niemców. Natomiast w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili w geopolityce, kiedy Rosjanie z Chińczykami robią największe manewry na świecie w najbliższych dniach, naprawdę pora o tym troszeczkę zweryfikować.
A o nas coś wiedzą? Lubią nas?
Turcy mają dla nas dużo sympatii, bardzo dużo sympatii i ta sympatia jeszcze wiąże się z czasów rozbiorowych, po wojnach tureckich, praktycznie po odsieczy wiedeńskiej. Zapomnieliśmy sobie i wybaczyliśmy sobie przelewaną wzajemnie krew. Natomiast w tej chwili z szacunkiem szacunkiem i z sympatią Turcy odnoszą się do Polaków i znowu chyba powinniśmy z tego bardziej skorzystać.
Eryk, Stanisław Janecki, cóż nam przywiózł swoje?
Ja kiedy mam tylko chwilę czasu, to Flandria z powodu jej fantastycznej sztuki. Wracam tam bardzo często, do Brugi, Gandawy, Antwerpii, ponieważ tam się narodziło to malarstwo, które znamy, ten renesans, malarstwo olejne. I tutaj mam ołtarz gandawski, słynny, Jana i Huberta Fanajków. O Hubercie właściwie nic nie wiadomo, bo tylko to, że tam tu jest rozłożony ten ołtarz. Właściwie cała historia i biblijna, i zwiastowania, i zbawienia. Dlaczego ten ołtarz pokazuje? Po pierwsze dlatego, że to jest przełom w ogóle w nowożytnej sztuce. Tak się zaczęło malarstwo olejne, które potem przeszło do Włoch, bo to Jan van Eyck wynalazł tę technikę. Ona była znana już w XII wieku, ale on zaczął malować olejem laserunkowo, co wydobyło fantastyczne barwy. Ten ołtarz na 12 tablicach, znakomita sztuka, która dała początek temu wszystkiemu, co właśnie znamy z Włoch, z Niemiec, z Holandii. Jego uczniów Rogiera van der Weyden czy Hansa Memlinga, bo u nas w Gdańsku jest ten ołtarz Memlinga. Ale dlaczego pokazuje ten ołtarz? Bo wracam często do Gandawy i do tej sztuki, bo kto przyjeżdża przede wszystkim teraz to oglądać? Chińczycy, Japończycy i Azjaci generalnie. I bardzo ich interesuje nie tylko samo malarstwo, ale także ta opowiedziana tutaj historia, czyli od Adama i Ewy po skrzydłach. Bóg Ojciec, Jan Chrzciciel, oczywiście Maria i cała ta historia.
Europejczyków mniej rozumiem.
Europejczyków tradycyjnie, ale ci Azjaci, szczególnie Chińczycy, wręcz 5 godzin potrafią spędzić przed tym ołtarzem gandawskim i każdy szczegół, także w tym kontekście kultury europejskiej, biblijnej, rozpatrywać. I to jest fascynujące.
Zgoda.
Po prostu.
I
jak
przechodzimy,
ta kultura jest wciąż przyciągająca.
Żywa, piękna kultura europejska. I redaktor Piotr Semka.
No ja, najbardziej ukochany przeze mnie kraj, czyli Włochy. I najbardziej lubię północ, czyli dokładnie byliśmy z moją rodziną, spędziliśmy wakacje w Bassano del Grappa. To jest taki wspaniały zakątek Włoch, że jest mniej więcej tyle samo do góry, co do morza, czyli można w dni parzyste jeździć w góry, a w dni nieparzyste jeździć nad morze.
A co to za zdjęcia, panie redaktorze?
To są zdjęcia z mauzoleum, taki kiedyś był obraz antyczny, że pasterze w pięknej scenerii znajdują tablicę na nagrobku et in Arcadia ego, czyli także w tej Arkadii jest śmierć. Otóż byliśmy z żoną w mauzoleum, które było na górze Grappa. Tam we wspaniałych krajobrazach górskich toczyła się przez 3 lata I wojny światowej wojna. Te zdjęcia przemknęły, nie zdążyłem powiedzieć, tam jest 12 tysięcy grobów włoskich i 8 tysięcy grobów byłej armii austro-węgierskiej. I teraz, no, jak zwykle polskie oko wyłapywało na tym tabliczkach polskie nazwiska. Tam był Orzechowski, tam był Bronisław Ziarno, tam były nazwiska Kacprzak, tutaj widać to. I co mnie zabolało, że Słowacy zrobili specjalną tablicę ku czci swoich rodaków, którzy zginęli w tej bitwie. To była długa bitwa, trwała 3 lata. Czesi też nie ma ani jednej tablicy polskiej. My troszeczkę lekceważymy tą ofiarę krwi, którą złożyli nasi rodacy w armiach zaborczych. Nie mamy do tego dobrego stosunku, no bo natomiast...
To też przykryła to trochę...
przykryła to niepodległość przykryła to
wojna polsko-bolszewicka.
Natomiast Słowacy i Czesi, którzy mają znacznie większy kompleks tego, że ich obywateli zagnano do tej armii zaborczej, kazano im ginąć za nieswoją sprawę właśnie w takich okopach włosko-austriackiej wojny, to oni o tym pamiętają. I ostatnia rzecz, Włochy, tutaj też rozumiem dobrze mojego kolegę, No to to jest malarstwo, Giorgione, to są akademie, galerie akademii w Wenecji. No, dlaczego Włochy? Bo ja mówię tak, trzy rzeczy się zbiegają. Murowana pogoda, że jest słońce, architektura i sztuka, której nagromadzenie jest największe, to jest nawet nieporównywane z Francją. No i tutaj powiem to wstydliwie, no kuchnia też nie jest na
proszę Państwa, myślę, że refleksje z tych wypraw na pewno na łamach tych pism, które współtworzą nasi goście, Państwo odnajdą. Zachęcam do lektury tych artykułów. Przechodzimy do wydarzeń politycznych, pozostając jednak trochę w obszarze historii. Otóż nie będzie jednak tablicy informacyjnej na Stoczni Gdańskiej. Projekt tej tablicy przygotowali ludzie Solidarności. Okazało się, że nic o tym, widzimy ją tutaj, że nic o tym nie wiedział pan prezes Jarosław Kaczyński. Wybuchła potworna awantura, zaczęto jak zwykle śmiać się, zaczęto szydzić, zaczęto mówić o fałszowaniu historii. Ale postawimy to pytanie, czy aby fałszowaniem historii nie jest próba wymazania świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego z tych wydarzeń sierpniowych, bo jednak to byli ludzie ważni dla Solidarności, bo jednak pozostali temu, można powiedzieć, myślę, temu dziedzictwu Solidarności wierni. Redaktor Piotr Semka, wiem, że był w tej stoczni w 1988 roku w sierpniu. Tam były dwa strajki, to był ten drugi.
W redakcji biuletynu strajkowego.
No i czy taka tablica informacyjna byłaby rzeczywiście przesadą?
Nie, znaczy nałożyły się trzy rzeczy. Po pierwsze, wszystko zaczęło się od nieszczęśliwego sformułowania, które ktoś wydrukował w zaproszeniu, że te tablicy, która ku czci przebywania tam w jednej z hal. I wtedy nakręciła się fala hejtu. Jeden z publicystów Liberté napisał, że no to dowiadujemy się, że do Marty Morologii należy przebywanie w hali. Oczywiście to była tablica, którą chcieli zrobić stoczniowcy, aby uczcić to, że Lech i Jarosław Kaczyński byli wtedy z nimi. Ale oczywiście wtedy posypały się kolejne pytania. No przecież na tych strajku majowym, w mniejszym stopniu sierpniowym, był także Tadeusz Mazowiecki. Dobrze, tylko oni chcieli oddać hołd tym dwóm osobom, ponieważ uważali, że to właśnie Lech i Jarosław Kaczyński byli z nimi, zachowywali szacunek dla nich i zachowywali wartości Solidarności. I to jest istota sprawy.
Że później, że to dotrzymali tego zobowiązania.
Tak, to jest to samo, jak jest dyskusja na temat Lech Wałęsa w sierpniu. To nie o to chodzi, żeby wygumkować, bo rola Lecha Wałęsy jest w sierpniu pierwszoplanowa. Tyle, że z perspektywy czasu ocenia się także, w jakim stopniu dana osoba była wierna tym zasadom. I Anna Walentynowicz w latach 90. i 2000. W swoim skromnym mieszkaniu w Gdańsku pomagała byłym weteranom Solidarności. Stała w kontekście do Lecha Wałęsy, który fruwał od Miami po Honolulu i który nigdy nie wykonywał żadnych gestów, aby zorganizować fundację pomocy dla ludzi, którzy stracili zdrowie, bo w stanie wojennym odbito im nerki albo jeżdżą na wózku. I tutaj wracamy do tego problemu. I jeszcze jedna rzecz. Ci wszyscy, którzy pytają, no dobrze, dlaczego nie było tablicy, dlaczego NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej nie zrobiła tablicy, że także był tutaj Tadeusz Mazowiecki. A dlatego, to można spodobać inne pytanie. Dlaczego środowisko gdańskie, Unii Wolności, a potem Platformy Obywatelskiej nigdy o takiej tablicy nie pomyślało? A może dlatego, że ten strajk dla nich nie był ważny? A może dlatego, że nie była dla nich ważna, nie było gdzie powiesić tej tablicy, bo stocznię wyburzono?
Mocne słowa. Jak panowie na to patrzą? Może ksiądz Henryk Zieliński, czy ta tablica była rzeczywiście jakąś przesadą, jak to głosi duża część mediów?
Może nie to, że przesadą, natomiast rzeczywiście problem polega na tym, że gdyby stocznia istniała, działała i tak dalej, to byłyby mniejsze powody do tego, żeby kontestować inicjatywę podjętą przez Solidarność Stoczni Gdańskiej. Natomiast problem polega na tym, że stocznię generalnie unicestwiono. Ja to widzę jako szerszy problem, generalnie rozmazywania pamięci naszej historycznej. Pewnie będziemy do tego jeszcze nawiązywać, nie wiem, do samej idei tworzenia Europejskiego Centrum Solidarności, wbrew pozorom Europejskie Centrum Solidarności w sensie idei i Muzeum II Wojny Światowej w tej pierwszej wersji miały pewien podobny charakter. Chodziło o to, żeby wskazać pewne to, co stanowi nasze polskie wartości, element naszej polskiej historii, rozmyć w całym dziedzictwie europejskim, że to generalnie no, pewne procesy takie się toczyły, prawda? I także to, co się stało w Stoczni Gdańskiej, 81 rok, to tak naprawdę 80 rok, 81, to nieważne, bo wszystko się zaczyna od upadku muru berlińskiego, czy nawet 89 w tym wszystkim zanika. A więc w tym, ja patrzę na to w szerszym kontekście, jako, rzeczywiście generalnie w Gdańsku, wśród władz Gdańska dotychczasowych istnieje taka tendencja.
No tylko, że ja proszę księdza jednak dopytam, bo można odnieść wrażenie, że to o czym mówił redaktor Piotr Semka, że można, każde środowisko może upamiętnić czy poinformować o jakimś historycznym wydarzeniu z udziałem osoby sobie bliskiej, prawda, cenionej przez to środowisko. Nie oceniamy tutaj w tej chwili, czy to jest słuszna ocena, czy niesłuszna, ale z wyjątkiem ludzi, którzy chcą upamiętnić czy świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, czy Jarosława Kaczyńskiego, tutaj można odnieść wrażenia, tu jest granica. O nie, tego zrobić nie wolno.
Ja jestem być może idealistą. I proszę państwa, zwróćmy na przykład uwagę na to, jak zabiegano, także Jarosław Kaczyński, jak zabiegał o powstanie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Na tym pomniku znalazły się tak, że nazwiska i imiona działaczy SLD, Platformy Obywatelskiej i wielu innych ludzi, którzy politycznie byli im bardzo dalecy. I ja jestem bardziej za tym, żeby umieszczać różne upamiętnienia, które będą łączyć nas.
Mhm. Rozumiem. Eryk Mistewicz.
Przez typowy spór narracyjny. Przez 30 lat jedna ze stron opowiadała tę historię, czyli historię 88-89, w jeden ściśle określony sposób. I teraz te środowiska, które poczuły się w jakiś sposób niedocenione, oszukane, wykluczone z tej opowieści, podejmują działania. Tylko że lepsze jest wrogiem dobrego. To nie tak, nie w ten sposób, nie takimi metodami. Bardzo mnie ucieszyła decyzja Jarosława Kaczyńskiego, który zakomunikował, że tego typu tablicy w ten sposób sformułowanym przekazem po prostu nie chce. To, o czym powiedział ksiądz Zieliński, czyli o honorowaniu w takich momentach, w tego typu sytuacjach wszystkich, oczywiście tak, tylko tak jak mówię, przez 30 lat historię roku 88-89 opowiadano w sposób bardzo jednostronny. W naturalny sposób po tych 30 latach następuje chęć wypośrodkowania, pokazania, że byli tam wszyscy, jednoczenia. To są momenty, to są uroczystości, to są okoliczności, w których należy jednoczyć. Niezależnie od tego, czy mówimy o 31
ludzie, którzy 4 lata temu za NZZ Solidarność słuchali od Lecha Wałęsy, że rząd Tuska powinien wysłać policję, która powinna spałować związkowców. Więc rozumiem i popieram twoje założenie, tylko przypominam, że żyjemy w kraju, w którym ciągle emocje są bardzo mocne. Gdyby wczoraj Lech Wałęsa wytrzymał i posłuchał przemówienia Andrzeja Dudy, a nie wychodził w jego trakcie, to może łatwiej byłoby mi apelować do związkowców z komórki Stoczni Gdańskiej, żeby taki zimny olimpijski spokój zachowywali.
Pytanie, w jaki sposób należy komunikować tego typu sytuacje? Pytanie drugie, jak długo mamy być zakładnikiem historii, którą będą opowiadały dwa klany? Czy nie ma wspólnej opowieści o sierpniu 89 roku.
To ja powiem tak. Jeżeli skończy się ostry konflikt polityczny, łatwiej będzie zachęcać do zunifikowanej tablicy, w której będzie i Tadeusz Mazowiecki i bracia Kaczyńscy. Ale jedno trzeba powiedzieć. Bo teraz mówi się tak. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie chce tej tablicy. To jest dowód, że to
niesłuszna była idea.
Nie, po prostu rozpętano taką histerię wokół tego.
A jest kpiny, kampania wyborcza.
Że przebywanie w hali stoczniowej to jest martymologia, że Jarosław Kaczyński machnął na to ręką i stwierdził, że nie ma co w to wchodzić. Ale to, że komisja zakładowa chciała pamiętać o ludziach, którzy byli z nimi, nie tylko wtedy, ale potem to oni Beczka, ludźmi, nie mówili, którzy... że sztandar trzeba oddać do muzeum,
sprzedać legitymację,
że Solidarność trzeba rozwiązać, że to jest ormo nowej władzy. Przecież takie wyzwiska pojawiały.
Redaktor Stanisław Janecki.
To jest niestety wojna o własność, w cudzysłowie, Sierpnia i własność Solidarności. Ta wersja Lecha Wałęsy, Bogdana Borusewicza, Bogdana Lisa i głównie Jerzego Borowczaka jest taka, że to oni są, my właśnie, ci właściciele. Natomiast już na marginesie jest Anna Walentynowicz. Na marginesie jest właściwie Alina Pienkowska. Nie mówiąc już o takich postaciach jak Gwiazdowie, jak Krzysztof Wyszkowski, Maryla Płońska. I w związku z tym jest taka dążność do tego, żeby zlekceważyć, pomniejszyć rolę na przykład Lecha Kaczyńskiego, który w Wolnych Związkach Zawodowych był na długo przed Lechem Wałęsą, bo na początku pomagał tym robotnikom jeszcze w latach 70., kiedy to wymagało wyjątkowej odwagi. Lech Wałęsa tam przyszedł dopiero, kiedy już Lech Kaczyński w tym działał.
Jest Jarosław taki Kaczyński... opis, że najpierw zapukał i pierwsza jego propozycja była wysadzać posterunki milicji.
Tak, tak. To,
granatami.
To taki ekstremizm jest dość typowy, znając potem uwikłania Lecha Wałęsy. Tak samo próbuje się lekceważyć rolę Jarosława Kaczyńskiego wokół Komitetu Obrony Robotników i tego, co robił w Biurze Interwencji razem z Zofią Romaszewską, że jeździł po kraju, zbierał dowody tego prześladowania robotników, wyrzucania ich z pracy, co wiązało się też z kłopotami i mówi się tylko albo sobie spał 13 grudnia. Czyli jest taka tendencja...
No, a też spał, bo go szukano tam, gdzie wykładał na uczelni, w Białymstoku.
To prawda, w Białymstoku był...
Tam go SBT szukała, a nie tu.
Przewidziany do internowania. Zresztą ten podział ról zawsze było tak między braćmi Kaczyńskimi, że jeśli jeden mógł działać w jakimś segmencie, to drugi starał się działać trochę obok, jakby w innym miejscu.
Dobrze, a pana ocena, czy twoja ocena w takim razie tego zamieszania wokół tej tablicy? Słusznie odpuszczono?
Tablica miała wyciągnąć właśnie tych wszystkich, tę część historii, która jest marginalizowana i która jest przez Lecha Wałęsę i tych jego kompanów, czy druhów, traktowana jako nieważna, bo Lech Wałęsa zawsze mówi ja sam i z moimi ludźmi, że także te osoby miały znaczenie dla Solidarności. Lech Kaczyński dla tej pierwszej, a Jarosław Kaczyński w tych latach 87-89.
Znaczy, oczywiście jeszcze raz powtórzę, że ma rację Rejk Niestewicz, że powinno być upamiętnienie jednych, gdy drugich. Tylko przypomnę, że jeżeli Komisja Solidarności powiedziała, chcemy uczcić braci Kaczyńskich, bo byli z nami wtedy i są teraz, to wszyscy mówią, że to jest śmieszne. A jak Władysław Frasyniuk mówi wszystkim tym, którzy wtedy przebywali, hi, hi, ha, ha, mówię, nie będę cytował już tego wulgarnego Lechu, jesteśmy, to jak Frasyniuk wyciąga jednego, jedynego Wałęsę i stawia na piedestale, gdzieś zapominając o stoczniowcach, gdzieś zapominając o członkach MKS-u, to rozumiem, że to jest dobrze.
To zastanówmy się, w jaki sposób opowiedzieć, bo to pytanie, które teraz postawię, ono będzie nabrzmiewało w następnych latach. Przecież to jest pytanie, w jaki sposób opowiedzieć przełom Solidarności na Polskę i na zagranicę, pokazując Annę Walentynowicz, pokazując wszystkich, o których w tej chwili rozmawiamy. W jaki sposób, zgodnie z prawdą historyczną, nikogo nie pomijając, pokazać ten czas w krótkiej, zgrabnej opowieści, która będzie rodzajem narracji opowiadającej o czasie Solidarności.
Będzie to trudne. Proszę Państwa, jeszcze zerknijmy na kampanię wyborczą. Ona się toczy wokół ciekawej osi podziału, chyba też stosunku, tak naprawdę, chociaż jest samorządowa, stosunku do tych rządów, które mamy, do tego pakietu socjalnego, który jest realizowany. Z okazji początku, zbliżającego się początku roku szkolnego, zabrał głos też premier Mateusz Morawiecki. Mówił o tym programie wyprawki szkolnej. Proszę, posłuchajmy, zobaczmy fragmentu tej wypowiedzi.
Były różne głosy wątpiące, czy znajdą się na to środki, czy jest to potrzebne. Ale my dotrzymujemy słowa, pokazujemy naszą wiarygodność i dzisiaj mam przyjemność ogłosić, że nie tylko dobry start rusza, ale że właściwie już ruszył. Wyprawka w jakiejś mierze wyrównuje status dzieci, jest programem równościowym, nie dyskryminuje innych. Objęte są nim tak samo wszystkie dzieci. Wyprawka szkolna nie powinna dzielić dzieci na lepszych i gorszych. Każde dziecko powinno mieć jak najbardziej równe szanse.
No, Lech Wałęsa przy tej okazji nazwał, proszę państwa, 500+ ochłapem, ale pytam księdza Henryka Zielińskiego, jak ksiądz patrzy na tę kampanię wyborczą? Czy tutaj można powiedzieć, że jakieś tony są dobre, jakieś niedobre?
Najpierw niestety muszę się odnieść do tego 500+ jako ochłap, bo to nie jest żaden ochłap i na pewno tak nie powiedzieliby ci, którzy dotąd musieli się zadłużać w rozmaitych parabankach, płacąc lichwiarskie wręcz odsetki. W tej chwili rzeczywiście liczba klientów tych parabanków spadła. Na pewno nie powiedzą tak ci, którzy mogli wyjechać po raz pierwszy w ubiegłym roku na wakacje ze swoimi dziećmi nad polskie morze czy w polskie góry. Ja z takimi ludźmi rozmawiałem, w odróżnieniu może od pana byłego prezydenta. I wiem, czym dla tych ludzi te 500 zł jest. Natomiast to 300, no to jest rzeczywiście to raczej taki upominek mały świętego Mikołaja dla wszystkich, który dla biednych jest znaczący. Dla bogatych w gruncie rzeczy, tylko pewnie kwestia w tej chwili obsługi, żeby dawać tylko biednym, a nie tym, którzy nie potrzebują, byłaby zbyt kosztowna, żeby łatwiej dać wszystkim, taniej wychodzi dać wszystkim, niż dokonywać tego typu rozróżnienia. Natomiast rzeczywiście kampania wyborcza w tej chwili toczy się znowu wokół tego podziału takiego partyjnego i dla w gruncie rzeczy to opozycja nawołuje do tego, żeby z kampanii samorządowej uczynić swego rodzaju plebiscyt poparcia dla rządu, bądź też raczej zbojkotowania całej linii politycznej rządu. Bardzo przykro, jeżeli na tym ucierpią zwyczajne sprawy samorządowe, sprawy gmin, miast czy województw. No,
Grzegorz Schetyna nawet wrzucił temat depisyzacji, nawet mówi o impeachmencie prezydenta, gdy już przejmie władzę. Eryk Mistrz się uśmiecha, marzenia,
ale
tak?
W której gminie, gdy przejmie władzę, to wtedy...
Uśmiecham się dlatego, że już to mówiłem 1000 razy. Opozycja nie ma idei, czyli tak naprawdę nie wiadomo, o co jej chodzi. Nie ma lidera, wciąż nie ma lidera. Opozycja zjednoczona, albo nawet Platforma Obywatelska przecież nie ma lidera. Nie wiem, kto jest liderem Platformy Obywatelskiej.
Państwo oglądają serwisy TVP Info, czy słuchają serwisów Radia Warszawa i słyszą, że lider Platformy Grzegorz Schetyna,
no
jak
trzecie,
nie ma.
No nie ma lidera. Nie ma faceta z cojones. Nie ma kobiety z cojones. Nie ma nikogo, kto miałby cojones w tej grupie politycznej. No i po trzecie komunikacja marketingowa. Nie wiadomo tak naprawdę, jaki jest przekaz opozycji, poza tym przekazem od tygodnia czy od dwóch tygodni, gdzie na okoliczność kampanii samorządowej, gdzie będą rywalizowali przecież o stanowiska radnych, o stanowiska samorządowe. Przecież to nie jest tylko gra o Warszawę i gra o prezydenturę Warszawy, ale o te niższe stanowiska w samorządzie. Tam będą spory o to, czy zlikwidować szkołę na jednej ulicy, czy też szkołę na drugiej ulicy. I w tym momencie opozycja mówi, najważniejsza jest konstytucja. Panie Grzegorzu, pani Lubnauer, no to nie jest ta komunikacja, to nie są te idee, no i to nie jest też ten poziom liderstwa politycznego.
Stanisław Janecki.
Przede wszystkim wpływ na to ma cykl wyborczy, ponieważ są 4 wybory w krótkim czasie, to te pierwsze są traktowane jako przesądzające o tym, co się zdarzy w następnych.
Kto dlatego, nada dynamikę.
Otóż to, dlatego one są ogólnopolityczne w tym sensie i bardzo zdominowały tematykę samorządową z tego powodu, że otwierają ten cykl wyborczy. No i komunikat główny płynący z opozycji jest w tej sytuacji dość dla nich oczywisty, chociaż moim zdaniem zabójczy, bo ten komunikat brzmi tak. Nie dopuścimy PiS do władzy tam, gdzie go nie ma i wyrzucimy stamtąd, gdzie są. Po prostu to jest bardzo mały program jednak. Czasem Rafał Trzaskowski czy ktoś typu Sławomir Nitras coś powiedzą konkretnego, bo muszą, no bo jednak prowadzą kampanię w konkretnym środowisku. Natomiast poza tym głównym przekazem nic innego nie ma i niuansowanie prowadzące do groteski następuje wewnątrz tego głównego problemu. Wyrzucić PiS, nie dopuścić PiS I stąd się biorą te ekstremalne pomysły Grzegorza Schetyny, bo one też ewoluują, o jakiejś Berezie Kartuskiej dla Prawa i Sprawiedliwości, o osądzeniu wszystkich. Tak, o osądzeniu
tylko że przez... Ja jednak uważam, że Schetyna jako lider partyjny nie miał takiego jakiegoś, nie wiem, jednoznacznie złego bilansu, ponieważ on jednak nie dopuścił, żeby ktoś inny przejął tutaj palmę pierwszeństwa, a mógł to być Kot, mogła to być Nowoczesna. Natomiast w tej chwili zaczyna popadać w śmieszność, a to jest dla lidera skrajnie niebezpieczne.
To jest bardzo zrozumiałe. Grzegorz Schetyna wyczyścił sobie partię własną, wysłał Rafała Trzaskowskiego do Warszawy, żeby się sprawdził, czyli właściwie go spacyfikował jako konkurenta do władzy w Platformie. Wykończył Nowoczesną jako konkurenta, PSL gdzieś tam błądzi, SLD prawie równolegle, bez porozumienia, więc te rzeczy on osiągnął, dlatego że jego głównym celem było mieć pewne miejsce po stronie opozycji. Natomiast to, czy on zrobi coś dla Polski,
nie ma najmniejszego znaczenia, wciąż nie rozumiem, dlaczego lider opozycji idzie w zdania księżycowe.
No to teraz powiem, dlaczego on się radykalizuje. Radykalizuje się dlatego, że jak się ma taki wąski przekaz, to można wyłącznie się radykalizować i dojść na przykład do tak absurdalnych, jak podział miejsc w autobusach czy w tramwajach dla pisowców.
Piotr Semka.
I nie pisowców.
Piotr Semka, tak. Nirfir Platformy.
Nie no, to są złe lata, więc nie wspominajmy ich.
To prawda.
Ale i w Ameryce też złe. Ale ja mam dwie refleksje. To znaczy pierwszą, że Grzegorz Schetyna jest swego rodzaju zakładnikiem Gazety Wyborczej. To znaczy, gdyby nie ciągłe sprawdzanie takie belferskie, czy on jest w absolutnej szpicy antykaczyzmu, to Grzegorz Schetyna być może mógłby swoją politykę w bardziej elastyczny sposób, bardziej mniej księżycowy.
Tymczasem
ta presja powoduje, że on musi codziennie mówić.
Ale to powoduje, że program największej partii opozycyjnej piszą jakieś komunizujące weganki, feministki.
To bardzo wyraźnie widać było we Wrocławiu, że chciał zdecydować na eksperyment z bardziej konserwatywnym kandydatem Ujazdowskim. Jednak te piekło, które zrobiły rozmaite feministki, spowodowało, że jednak wrócili. I jeszcze jedna obserwacja, która zupełnie umknęła w zeszłym tygodniu. Pani Barbara Nowicka, która przez lata była uważana za wielką nadzieję na stworzenie niekomunistycznej lewicy, kupiła bilet na jakieś atrakcyjne miejsce, nie wiem, czy w wyborach do Europarlamentu, czy gdzieś, przystąpiła do Koalicji Obywatelskiej, a jednocześnie nie jest tajemnicą, że szanse pana Biedronia na stworzenie czegoś chyba spadają w świetle publikacji afer w Słupsku. No i Grzegorz Schetyna jest na tyle silny, żeby wyczyścić sobie przedpole, a na tyle słaby, żeby przeciwstawić się polityce nadzorowi ideologicznemu Gazety Wyborczej, który spycha go w kierunku radykalizmu, który właśnie objawia się tym, że opowiada o impeachment.
I to niech będzie puenta tego wątku. Proszę Państwa, i jeszcze temat dla nas wszystkich ważny, też bolesny. Pytanie, czy świadectwo, jakie złożył na piśmie arcybiskup Carlo Maria Vigano, wywoła olbrzymi wstrząs w Kościele. Jakie będą jego skutki? Nuncjusz apostolski były w Stanach Zjednoczonych w latach 2011-16. Zdecydował się przerwać milczenie i ujawnić fakty, jak twierdzi fakty. Chodzi o to, że już w 2013 roku miał mówić Ojcu Świętemu Franciszkowi o pedofilskiej i homoseksualnej aktywności kardynała Teodora McCarricka. A ten mimo to przywrócił go do łaski, dołączył do grona swoich współpracowników. Wątek tych skandali odnajdujemy też na łamach tygodnika Idziemy. Ksiądz Henryk Zieliński stwierdza, że jest związek oskarżeń o pedofilię z homoseksualizmem. Aż w 90% przypadkach, na co zwraca uwagę biskup Marian Eleganti ze Szwajcarii. Podkreśla, że w USA ofiary nie
były dziećmi, miały 16-17 lat, czy też byli to seminarzyści. I trzeba być ślepym, by zaprzeczać, że mamy tutaj problem z homoseksualizmem w Kościele i że homoseksualizm odgrywa w tych przypadkach istotną rolę. Dwa pytania. Ojciec Święty Franciszek, czy rzeczywiście mógł wiedzieć i tolerować taką sytuację? Drugie, bardzo wielu publicystów rzeczywiście, nie tylko ksiądz Henryk Zieliński, zwraca uwagę na tę relację między zgodą na homoseksualistów wśród kapłanów i późniejszymi wypadkami pedofilii. Trudna sprawa, bolesna sprawa.
Jest to bardzo trudna i bardzo bolesna. Ja nie jestem w stanie ocenić w tej chwili wiarygodności listu arcybiskupa Wigano, ponieważ no, sam Ojciec Święty też nie chciał wypowiadać się na ten temat. Natomiast mamy za mało informacji na ten temat w tej chwili. Część biskupów, także amerykańskich, mówi, że jest to wiarygodne, część mówi, że jest to niewiarygodne.
Sam Ojciec Święty milczy.
Odmówił komentarza na ten temat, więc oczekujemy jakiegoś wyjaśnienia. Natomiast nie wątpliwie ważną sprawą i coraz więcej hierarchów i amerykańskich, i europejskich zwraca na to uwagę, na związki między lobby homoseksualnym w Kościele, między czynnymi homoseksualistami w Kościele, a różnymi patologiami, które się dzieją. Akurat jestem świeżo też po rozmowie z księdzem kardynałem Zanonem Grocholewskim, który był jednym z autorów instrukcji z roku 2005 zakazującej przyjmowania ludzi o utrwalonych tendencjach homoseksualnych bądź wspierających kulturę gejowską do seminariów. Wiemy, że niestety ta instrukcja bywała niestosowana w wielu
diecezjach.
Chyba
nie jest stosowana.
Bywała
została
niestosowana
zarzucona.
I jest także w wielu diecezjach polskich. Niestety ta instrukcja jest niestosowana. Nas fakty, również te, które ujawnione zostały w raporcie z Pensylwanii, jak i te fakty, o których rozmawiałem z księdzem kardynałem jako szefem Komisji do Spraw Trudnych przy Kongregacji do Spraw Nauki Wiary w Watykanie, wskazują, że 90 mniej więcej procent przypadków molestowania czy jakichś przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych, podkreślam, przez duchownych, dotyczy sytuacji homoseksualnych. I z tego trzeba by wyciągnąć wnioski. Ja niedawno uczestniczyłem i na to się powołuję w takim spotkaniu, jak zapobiegać pedofilii w Kościele. I kiedy przyznaję, że zwróciłem uwagę w pewnym gremium kościelnym na to, że zacznijmy stosować instrukcję z roku 2005, instrukcję Stolicy Apostolskiej, zostałem zakrakany jako homofob i rasista wręcz.
Jak sobie z tym Kościół, z tym wyzwaniem ma poradzić?
Kwestia jest taka, że wewnątrz Kościoła istnieje paru bardzo znanych księży i na przykład jeden z jezuitów, którzy twierdzą, że homoseksualizm jest wynikiem po prostu genu i że nie można nic z tym zrobić, w związku z tym tych trzeba ludzi zaakceptować. Sytuacja pogarsza się, sytuacja...
Zaakceptować w roli kapłańskiej, o to chodzi. Tak?
No w ogóle, że nie można...
Dobrze, jak sobie Kościół ma poradzić z tymi skandalami, które tu mogą wynikać z tego, z tamtego?
Ale... Znaczy, krótko mówiąc, nie ma jednoznacznego stosunku do wypowiedzi części kapłanów, że homoseksualizm jest rzeczą nabytą, taka osoba nie może nic z tym zrobić i w związku z tym trzeba taką osobę zakceptować łącznie z jej praktykami homoseksualnymi.
Arcybiskup Wigano zwraca uwagę na brak nadzoru i jakby znikanie różnych raportów i informacji, szczególnie w sekretariacie stanu. On zresztą pisał do Tarcisio Bertone i do Angelo Sodano, do kolejnych sekretarzy stanu i twierdził, że nie miał żadnych odpowiedzi i wręcz twierdzi, że to w sekretariacie stanu jest to lobby homoseksualne i no, dobór kadr i dobór kadry jest tam także wedle tego klucza. Samego Franciszka, papieża Franciszka oskarża w dość mocny sposób, twierdząc, że rozmawiał z nim osobiście. Jak temu zapobiec? Właśnie zlikwidować te słabe punkty w nadzorze. To znaczy tam, gdzie powinny trafiać komunikaty i natychmiast były podejmowane decyzje, tak? Nie ma reakcji. No, i jeśli rzeczywiście to jedno lobby decyduje o tych ważnych miejscach, to po prostu to lobby odsunął.
Niestety, Eryk Mistewicz, przepraszam.
Ataki na Kościół katolicki były, są i będą ze wszystkich stron w bardzo różnych sytuacjach, poprzez bardzo różne środowiska, właściwie środowiska szeroko pojęte laickie. Należy zastanowić się, w jaki sposób Kościół, ale zarówno Kościół hierarchiczny, jak i wierni powinni na tego typu sytuacje.
Na pewno nie powinno być takich sytuacji, jak niestety ostatnio w jednej z diecezji w Polsce, gdzie przywrócono osoby, na których takie podejrzenia, takie zarzuty ciążą do stanu kapłańskiego. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Cena może być straszna. Proszę Państwa, pozdrowię jeszcze stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Warszawa, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Wspomnijmy proszę w tych dniach, w tych godzinach ofiary też II wojny światowej, potwornego barbarzyństwa. Wspomnijmy polskich bohaterów i pamiętajmy, że nasze zadanie polegające na tym, że musimy po prostu obronić pamięć o nich, o prawdziwym polskim losie, jest niczym w porównaniu z tym, przed czym stanęli nasi przodkowie. To był Salon Dziennikarski, Eryk Mistewicz, ksiądz Henryk Zieliński, Stanisław Janecki, Piotr Sępka i Michał Karnowski. Dziękuję bardzo.